Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest 26 lipca, kłaniam się Państwu, Cezary Kościelniak. W dzisiejszym Tygodniku Politycznym Radia Poznań w pierwszej części komentować dla nas będą redaktor Michał Szułdrzyński, wiceszef Rzeczpospolitej, i redaktor Witold Jurasz z Onet.pl. W drugiej części do rozmowy przystąpią ojciec profesor Nikodem Brzuzy, dominikanin, i redaktor Jarema Piekutowski z Nowej Konfederacji. A pierwszą część poświęconą polskiej polityce chciałbym przedyskutować sprawę szczytu Unii Europejskiej. Polska wychodzi z tego szczytu finansowo zwycięska. Premier Mateusz Morawiecki wynegocjował 124 miliony euro, to jest aż 1/4 polskiego PKB. Z jednej strony, z drugiej strony można powiedzieć, że jest to również swoista wygrana dyplomatyczna, z tego względu, że Polska przeciwstawiła się tak zwanemu klubowi oszczędnych reprezentowanych przez władze Holandii, Szwecji, Danii, Finlandii i Austrii, a wspierała kraje europejskiego południa, przede wszystkim Włochy, które bardzo potrzebują, można powiedzieć, że potrzebują niczym tlenu dodatkowych środków ze strony Unii Europejskiej. Redaktor Michał Szułdrzyński, jak pan ocenia, co jest tak naprawdę głównym sukcesem tych negocjacji i najdłuższego szczytu Rady Europejskiej? A co premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nie udało się na tym szczycie osiągnąć? Innymi słowy, plusy, minusy.
Wszystko zależy oczywiście od perspektywy, którą przyjmiemy, dlatego że jeżeli patrzymy na perspektywę polską, to rzeczywiście wyglądają inaczej efekty tego szczytu, niż jak popatrzymy na perspektywę europejską, dlatego że mam wrażenie, że wyjątkowością tego szczytu było nie to, że on się nie mógł skończyć i trwał 5 dni, ale to, że po raz pierwszy przywódcy wszystkich europejskich państw zgodzili się na to, żeby stworzyć wspólny europejski dług, z którego finansowany będzie program wspierania przedsiębiorstw i gospodarki przy wychodzeniu z kryzysu. To jest pomysł, który trwał od bardzo, bardzo wielu lat. Przypomnijmy, że 10 lat temu, gdy splajtowała Grecja, gdy przez Europę przetaczał się kryzys finansowy, nie było zgody przede wszystkim Niemiec na to, żeby uwspólnotowić dług, no bo Niemcy nie chcieli wypuszczać, mówiąc wprost, wydawać obligacji europejskich po to, żeby zdobyć pieniądze na finansowanie krajów biednych, czy biedniejszego południa. Teraz się to zmieniło. Angela Merkel zgodziła się na te koronaobligacje czy euroobligacje po to, by ratować po prostu Unię Europejską, bo tak jak pan redaktor powiedział, no bez tych pieniędzy i tak jak bez tlenu Włosi nie byliby w stanie funkcjonować. Więc to jest jak gdyby jedna bardzo ważna rzecz. Druga ważna rzecz, to jest duży minus, to jest to, że te środki na będą znacznie mniejsze niż początkowo planowano. Komisja Europejska chciała, żeby to było 500 miliardów euro na najbliższych do 2028 roku. Tymczasem Klub Oszczędnych chciał, żeby to było 300. Ostatecznie było 390. Zwiększono trochę dotacje, pożyczki, to jak wiadomo, są pożyczki, trzeba je oddać. Tutaj mówimy o dotacjach, które przychodzą z Brukseli, pieniądze dla przedsiębiorstw. I ja się boję takiego mechanizmu polegającego na tym, że te kraje południa, które bardzo potrzebowały pomocy, no tak naprawdę owszem, dostaną pomoc, ale to, co zapamiętają, no to gorzki smak porażki z tymi państwami bogatej północy, które właśnie określano mianem tej skąpej czwórki. I tutaj na tym może bardzo poważnie ucierpieć solidarność europejska. I to w ogóle nie ma nic wspólnego z Polską, nie ma nic wspólnego z praworządnością i tak dalej, tylko tym uporem tych kilku państw, które chciały ograniczenia tych środków. No i po trzecie, jak gdyby już wracając do tej naszej perspektywy, no to, co się udało premierowi Morawieckiemu, no to zmienić ostrze tej krytyki dotyczącej praworządności. Owszem, będą pieniądze europejskie powiązane z praworządnością, ale początkowo, przypomnijmy, Komisja Europejska proponowała, żeby państwo, które będzie na widelcu innych, żeby odbierano mu środki, chyba że to państwo będzie w stanie zdobyć większość kwalifikowaną, żeby zablokować odebranie tych środków. Według kształtu tego, który został wynegocjowany, będzie na odwrót. To jeżeli ktoś będzie chciał Polsce zabrać środki na przykład, będzie musiał zdobyć większość kwalifikowaną do tego, żeby takie sankcje na nasz kraj założyć. Ta logika jest tutaj zupełnie odwrotna od tej, którą proponowała Komisja Europejska. Dla krajów, które mogą być przedmiotem tego sporu, jest to znacznie wygodniejsza sytuacja, ponieważ to inni muszą znaleźć większość, żeby sankcje nałożyć, a nie oni muszą zdobyć większość kwalifikowaną, żeby te sankcje zablokować.
Witold Jurasz, w komentarzach po szczycie było bardzo wiele słów uznania pod adresem pana premiera Mateusza Morawieckiego, między innymi Sebastian Kurz, który stwierdził, że Morawiecki jest bardzo ostry i stanowczy w negocjacjach, ale z drugiej strony ma też duży potencjał do zawarcia kompromisu. Z punktu widzenia polskiej dyplomacji unijnej, czy uważa pan, że ten sukces pokazuje jednak na duży wzrost skuteczności polskich negocjatorów i umiejętności wynegocjowania konsensusu, który jest dla nas satysfakcjonujący? Jak pan od tej strony, od strony potencjałów negocjacyjnych polskiego rządu, ocenia ten szczyt?
No ja mam problem z taką konstatacją sukcesu, podobnie zresztą jak z konstatacją klęski, bo mamy narrację dwie. Jedna jest taka, że był to wielki sukces, druga jest taka, że była to wielka porażka. Tych takich bardziej umiarkowanych głosów jest pewnie jak zwykle u nas najmniej, no ale spójrzmy na kwoty. To mamy 160 miliardów. Pani minister Emilewicz, pani premier Emilewicz się chwali, że to jest znakomicie więcej, bo w poprzednim budżecie to było 106 miliardów. No tylko problem polega na tym, że poprzedni budżet wynosił ogólnie 960 miliardów euro, a obecny wynosi 1,8 biliona. Więc procentowo rzecz ujmując, mamy teraz 9% budżetu, a jeżeli by liczyli bez funduszu odbudowy, to 8,5, no ale załóżmy, że 9, a mieliśmy 11%. W związku z tym, no w tym sensie to nie jest sukces, to znaczy mamy mniejszy kawałek tortu, a nie większy kawałek tortu, co nie zmienia faktu oczywiście, że to są większe kwoty, no bo też i budżet się zwiększył zasadniczo.
No właśnie, budżet się zwiększył, więc per saldo jednak tutaj wychodzimy z tego zwycięsko.
No, wychodzimy ze zwycięsko, bo mamy większy kawałek tortu, bo mamy mniejszy kawałek większego tortu, ja bym tak powiedział.
O tak, dokładnie.
Więc to nie do końca jest tak, jak to rząd prezentuje. Chodzi o tę kwestię praworządności. To właśnie wydrukowałem sobie konkluzję Unii Europejskiej, to znaczy w jedną stronę dokładnie, i napisane jest tak. Rada Europejska podkreśla znaczenie poszanowania praworządności. Na tej podstawie zostanie wprowadzony system warunkowości w celu ochrony budżetu i instrumentu Next Generation EU. W tym kontekście Komisja, czytaj Komisja Europejska, zaproponuje środki w przypadku naruszeń przyjmowane przez Radę większością kwalifikowaną. To jest to, o czym pan doktor Szubrzyński mówił. Gdyby tu była kropka postawiona, no to można by powiedzieć, że to jest sukces. Problem polega na tym, że potem następuje jeszcze jedno zdanie. Rada Europejska, nie Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, szybko powróci do tej kwestii. No i teraz jest pytanie, co to znaczy szybko powróci do tej kwestii. Ja usiłowałem to zrozumieć, pytając się doświadczonych dyplomatów. Jeden z nich mi powiedział w ten sposób wprost, że on nie ma zielonego pojęcia, co zapisano, że zapis jest tak ogólny, że najprawdopodobniej jak sprawa się pojawi na agendzie, no to wtedy, że tak powiem, pojawi się spór prawny o to, co tak naprawdę zapisano. Bo nie wiadomo tak naprawdę, co to znaczy szybko powróci, to znaczy będzie musiała zaakceptować. No tutaj pan europoseł, jeden z moich ulubionych europosłów, pan europoseł Ryszard Czarnecki powiedział, że Co prawda zapisano ten mechanizm praworządności, ale tak naprawdę to tylko musielibyśmy być całkowicie osamotnieni, a przecież mamy Węgry. Więc ta uwaga pana posła Czarneckiego w istocie by oznaczała, że raczej ta interpretacja, że jeszcze jednak Rada Europejska ma coś do powiedzenia, by obowiązywała. No ale niepokojące w tym jest, w tym wyznaniu, bądź co bądź europosła Prawa i Sprawiedliwości, a nie opozycji, jest to, że tak naprawdę jakby co, to liczymy tylko na Węgry. Które dodajmy, ja tylko jeszcze jedno słowo, jeśli można.
Proszę
Węgry
bardzo, ostatnie zdanie.
Węgry są takim trwanym sojusznikiem, który już raz Prawo i Sprawiedliwość wystawił do wiatru w tym słynnym głosowaniu nad przedłużeniem kadencji Donalda Tuska.
Chciałbym powrócić do wątku, który wywołał pan redaktor Michał Słudzyński, wątku Solidarności. Czy ta cała sprawa z podziałem środków i tak naprawdę bardzo osłabiająca spójność Unii, spór między grupą skąpców a grupą, która chciała poszerzenia czy też wytworzenia dodatkowego budżetu, nie zmienia nam trochę geopolityki Unii Europejskiej, geopolityki, która z klasycznego podziału wschód-zachód zaczyna się coraz bardziej kształtować na linii północ-południe. Michał Słudzyński.
Tak. Warto zwrócić uwagę, że na tym polega istota szczytów europejskich, że krzyżuje się na nich bardzo wiele rozmaitych interesów. I rzeczywiście jest tak, że jest spór północ-południe o szczodrość, o wielkość tego całego budżetu, ale jest też tak, że są rozmaite inne spory. Bo te państwa, które są tak zwanymi państwami oszczędnymi czy skąpymi, jest ich czterech, czasami jest ich trochę więcej, ponieważ prócz tych, które wymienił pan wcześniej, czyli Danię, Szwecję, Austrię, i Holandię, są to też państwa takie sami pojawiające się, na przykład jak państwa bałtyckie, Estonia, w niektórych sprawach włącza się do tego również Niemcy, dawniej włączała się Wielka Brytania, która raczej była zwolennikiem polityki takiej liberalnej, czasem też Irlandia, która, no, którą niektórzy wskazują o to, że jest rajem podatkowym, ponieważ ma bardzo niskie podatki dla wielkich przedsiębiorstw i wszystkie, na przykład amerykańskie firmy technologiczne, to w Irlandii rejestrują swoją działalność i tam płacą niższe podatki. W związku z tym ten podział na tą północ i południe jest tutaj coraz bardziej widoczny. Ale też warto zwrócić uwagę, ja się zgadzam z tym, co mówił Witold Jurasz o ryzykowności sojuszu z Węgrami, natomiast z tego co wiem, to nie tylko Węgry tutaj Polskę wsparły. Do osłabienia mechanizmu praworządności również na przykład przyczyniła się Słowenia, ale też z tego co słyszałem Włosi, ponieważ tak jak brzmi w ten sposób tutaj ten fragment, który pan Jurasz przytaczał, no on raczej sugeruje, że to nie chodzi o jakąś abstrakcyjną praworządność, tylko na przykład o sposób wydatkowania unijnych pieniędzy, walkę z nadużyciami, defraudacjami i tak dalej. Polska nie ma z tym problemu. Natomiast kraje południa mają z tym problem. Wiemy o tym, że we Włoszech część pieniędzy trafia w ręce mafii. Wiele problemów jest z przejmowaniem środków unijnych przez kraje takie jak na przykład Bułgaria czy Rumunia. I one wszystkie też bardzo mocno nie parły do tego, żeby ten mechanizm, tak, w cudzysłowie, praworządności tak bardzo mocno wprowadzić. Więc mieliśmy tutaj tak naprawdę wiele różnych osi podziału. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, ja mam wrażenie, że z jednej strony była to historyczna decyzja, że po raz pierwszy wprowadzono ten wspólny unijny dług, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy, że przed tym szczytem we Włoszech 49% ankietowanych było zwolennikami jakiegoś rozwodu z Unią Europejską czy wyjścia z Unii Walutowej, to pytanie, czy po tym szczycie oni będą, wiedząc, że dostali przez to znacznie mniej tych dotacji na rozwój gospodarki, czy te nastroje antyeuropejskie przez przypadek nie będą mocniejsze. Ale jeżeli one będą mocniejsze, i taką tezę warto zaryzykować, to jeżeli
Czy ta sytuacja może się skończyć kolejnym wzmocnieniem różnych exitów innych państw?
No więc właśnie, jeżeli się skończy, to nie będzie to wina tych krajów tradycyjnie obwinianych o niszczenie Europy, takich jak Polska i Węgry, tylko to będzie wina tych państw skąpych.
Mhm. Jak do tej diagnozy odniósłby się pan redaktor Witold Jurasz?
Zagrożenie na Unii Europejskiej widzę, prawdę powiedziawszy, nie tyle w podziale środków, bo to jest troszkę skomplikowane i prawdę powiedziawszy to proszę zwrócić uwagę, że wszyscy po szczycie Unii Europejskiej ogłosili sukces. To znaczy wszyscy, z jednej strony my mamy taką narrację, prawda, że te różnice są dość fundamentalne, a z drugiej strony każda strona fundamentalnego sporu stwierdziła, że wygrała. No więc najwyraźniej zapisy są takie, zresztą to jest sobie chyba istota Unii Europejskiej, że tak naprawdę wszyscy są zadowoleni z każdego wyniku i nikt nie jest zadowolony z żadnego wyniku i taka jest jakby istota. Natomiast na pewno pan Szurzyński ma rację, że to może napędzać, ale wydaje mi się, że bardziej Unię Europejską, te nastroje eurosceptyczne napędza takie przyspieszanie integracji, które to dodaje głosu eurosceptykom. Mam wrażenie, że w pewnym sensie koronawirus i to, że dzisiaj dyskutujemy bardziej o pieniądzach, a nie o przekazywaniu dalszych kompetencji do Brukseli, jest zbawienne dla Unii Europejskiej, dlatego że mamy więcej takich bardzo wymiernych dyskusji o pieniądzach i okazuje się, że wszyscy mogą być niezadowoleni, ale nikomu się nie opłaca wyjść. A mniej mamy dyskusji o tej, po marksistowsku mówiąc, nadbudowie, o tej części ideologicznej. Ja nie wiem, czy koronawirus w ogóle nie jest zbawienny dla Unii Europejskiej.
Panowie, będziemy kończyć tą część, ale zanim wam podziękuję, chciałbym zapytać o wasze, tu wam nie odpuszczę, o wasze propozycje lekturowe na lato dla naszych słuchaczy. Michał Szułdrzyński, co pan sugeruje?
Wróciłem ostatnio, bo zacząłem to troszkę czytać parę tygodni temu, ale nie skończyłem. Profesor Marcin Napierkowski o turbopatriotyzmie. Bardzo ciekawa interpretacja tego patriotycznego zwrotu w Polsce w ostatnich latach.
Kto wydał?
Polecam. Oj, nie pamiętam w tym momencie. Zostawiłem
na to już słuchacze sobie wygooglują w sieci. Bardzo dziękuję panu redaktorowi Szułdrzyńskiemu. Witold Jurasz, co pan poleca?
A ja polecę książkę, której nie skończyłem czytać od naszego ostatniego spotkania na antenie, ale książka jest wspaniała, więc polecę ją ponownie. Ludmiła Ulicka, Zielony namiot. Fenomenalna książka o wychodzeniu z totalitaryzmu i o takich bardzo głębokich śladach, które zostają w pokoleniach, które wydawałoby się nie mają z tym nic wspólnego i tego nie przeżyły, a jednak tym żyją. Ludmiła Ulicka, Zielony namiot, Świat książki.
Bardzo dziękuję. Dziękuję panu redaktorowi za ten sezon komentowania dla nas. Pan redaktor jest stałym komentatorem naszego programu i życzę udanych wakacji.
Dziękuję.
A my przechodzimy do drugiej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście w drugiej i trzeciej części będą nimi w studio w Poznaniu. Ojciec profesor Nikodem Brzuzy, dominikanin. Dobry wieczór, ojcze.
Dobry wieczór.
A z Warszawy redaktor Jarema Piekutowski, Nowa Konfederacja. Dobry wieczór panu, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Drugą część międzynarodową, chociaż jak państwo słyszeli, kwestia środków unijnych, która zawsze z kraju gdzieś przechodzi do polityki europejskiej. Bardzo trudno jest mówić o polityce tak mocno podzielonej na krajową, na międzynarodową. To się wszystko przeplata, ale w tym momencie rzeczywiście zajmujemy się tematem politycznym i kulturowym zarazem. Mianowicie chodzi o ponowne przekształcenie Hagia Sofia, Bazyliki Konstantyna w meczet. Krótkie przypomnienie, Konstantyn Wielki zainicjował budowę tej świątyni. Ona już za czasów panowania jego syna w 360 roku została ukończona. W 1453 po podboju tureckim zostaje natychmiast przekształcona w meczet. I w XX wieku prezydent Atatürk, który modernizował i sekularyzował Turcję, wykonał taki gest, że w 1935 roku zainstalował w Hagi Sofii muzeum, które to kończy właśnie 24 lipca, skończyło swoją działalność. Ponownie historia zatoczyła koło, ponownie w tym miejscu jest meczet. Mi się takie dwa obrazy gdzieś kojarzą, kontrast. Z jednej strony tłumy modlących się pod Hagią Sofia, tysiące wierzących muzułmanów, i drugi obraz, spalona katedra Notre Dame i taka sekularyzowana obojętność świata zachodu na spaloną katedrę Notre Dame. Tak naprawdę to jest obraz, wydaje mi się, bardzo wymowny, który pozwala nam też zauważyć różnicę polityczno-kulturowe w dwóch światach, w świecie muzułmańskim i w świecie pochrześcijańskiej Europy. Ojciec Nikodem Brzuzy, jak ojciec postrzega tę sprawę?
Najpierw może odniosę się do Turcji. Tutaj, jak pan redaktor wspomniał, Atatürk próbował Turcję europeizować, udemokratyczniać, i teraz ostatnimi czasy jesteśmy świadkami tego, że ta demokracja coraz więcej ma trudności i ta próba też integracji Turcji z Europą i z wartościami europejskimi jest coraz bardziej kontrowersyjna i pod znakiem zapytania. I tak się zastanawiałem nad tym. No, wydaje mi się, że to też wielu specjalistów o tym mówi, prawda, że demokracja, no mimo wszystko, to jest coś, co oczywiście w sensie genetycznym zrodziło się w Grecji, ale ta demokracja, w której my żyjemy, z tym poszanowaniem wartości, z tolerancją, we wzajemnością, z tym odróżnieniem norm moralnych i religijnych od norm prawnych, prawda, że to jest pewna różnica, że to jest jednak tak naprawdę wytwór chrześcijański. I być może dlatego właśnie, że ponieważ świat islamu jest trochę inny i ma inne myślenie, inaczej pewne rzeczy pojmuje, są te trudności Turcji, wynikają te trudności Turcji z tego. Chęci były dobre, prawda? Była chęć jak gdyby upodobnienia się do demokracji zachodnich z poszanowaniem ich tradycji, natomiast no, widzimy, że to jednak nie wychodzi. I oczywiście tutaj też ważną rolę odgrywa obecny prezydent Turcji, który ma swoje poglądy i swoją niezależność i swoją dumę, może nawet za bardzo, no ale to jest inna rzecz. I chciałbym się chwilę zastanowić właściwie, z czego to wynika. I tak sobie pomyślałem, tak sobie przejrzałem też parę dokumentów Kościoła na temat relacji Kościół, chrześcijaństwo, Kościół, islam. I w kilku punktach bym to powiedział, na czym polega ta relacja. W zasadzie pierwsza rzecz to jest, zaczynając od pierwszych dokumentów Pawła VI, a potem Jana Pawła II, to jest podkreślenie, budowanie tego, że w zasadzie mamy wzajemny szacunek dla siebie. I nawet Benedykt XVI, kiedy, prawda, w Ratyzbonie się wypowiadał na temat islamu i tam były kontrowersyjne słowa, to on potem jeszcze się robił poprawki, żeby było jasno zrozumiane. Szanujemy jako chrześcijanie islam i to papieże robią. Mówię to, dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ przeżywając różne trudności, widząc asymetrię między zachowaniem państw islamskich w stosunku do chrześcijan, mamy prześladowania chrześcijan, prawda, w największe chyba, prawda, ogromne ilości chrześcijan w XX wieku było prześladowanych i do tej pory są prześladowani. Jak się zastanowimy, przez kogo? No, okazuje się, że to w dużej mierze, prawda, przez członków islamu. Ale jest szacunek. I mówię to, ponieważ czasami spotykam się też z takim poglądami, że nie ma tego szacunku.
Ale czy
tak?
Hagia Sofia nie jest, czy problem z Hagią Sofią nie jest właśnie bardzo mocnym brakiem wrażliwości i takim pokazaniem słabości chrześcijaństwu, przede wszystkim chrześcijaństwu prawosławnemu? To jednak wrażliwość Greków, wrażliwość także prawosławnych Rosjan zostaje tutaj, powiedziałbym, mocno narażona. Jeremiah Piekutowski, jak pan to widzi?
Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, dlaczego Recep Tayyip Erdoğan podejmuje się takiego gestu. Otóż jego pozycja w Turcji obecnie nie jest wcale taka mocna. Nadwyrężył ją mocno koronawirus, pandemia COVID-19. Ponadto, zwłaszcza wśród młodych ludzi, w Turcji spada poziom religijności i społeczeństwo nie bardzo też jest zadowolone z władzy, więc Erdoğan próbuje skonsolidować społeczeństwo tureckie wokół religii, wokół symboli narodowych powiązanych z religią, powiedział Erdoğan w tym momencie, kiedy ta decyzja została podjęta, że to tak, dokładnie tak, jak chciał Fatih, zdobywca Stambułu. Więc należy tę kwestię odczytywać jako gest polityczny. Ale przepraszam, pomknęło mi pana redaktora dokładne pytanie. Zaraz odpowiem.
Moje pytanie było takie, czy Erdoğan, decydując się na ten gest, tutaj ojciec Nikodem mówił o wzajemnym szacunku, czy jednak nie jest tak, że chrześcijanie nie są słabą stroną, ponieważ przekształcenie Hagia Sofia w meczet jest mocnym policzkiem, chociażby dla wyznawców prawosławia, przede wszystkim wyznawców prawosławia. Jak pan to widzi?
No, spotykam się, zwłaszcza po prawej stronie sceny światopoglądowej i medialnej w Polsce, z takimi nawoływaniami do ostrzejszego postawienia sprawy. Tyle tylko, że pytanie brzmi, czy... No faktycznie, mnie na przykład cała sytuacja osobiście też niepokoi i uważam, że lepsza i mniej siejąca podziały była sytuacja, w której Hagia Sofia była muzeum. No to oczywiście jest też dyskusja na ten temat, bo pytanie, czy my powinniśmy się bardziej przejmować, że ona jest meczetem, niż że była muzeum. Część osób, powiedzmy, z bardziej konserwatywnego skrzydła kościoła i z tym by się nie zgodziło. Po prostu stwierdziłaby, że Hagia Sofia powinna być świątynią chrześcijańską. Natomiast taka jest prawda, że po tej prawej stronie, czy z konserwatywnej, radykalnej, pojawiają się jakieś nawoływania do ostrzejszego postawienia sprawy. Tylko jakbyśmy mogli w sposób ostrzejszy postawić sprawę? Nie wiem, wybrać się na nową krucjatę do Stambułu, czy powiedzieć wojnę Turcji, ale jako kto? Jako Polska, jako katolicy? Katolicy nie mają własnej armii. No to jest kwestia polityki, że politykę robi się realnymi środkami, jakimi się ma. I no, słabość. To oczywiście jest zarzut, który też bardzo często pada po stronie konserwatywnej. Jak gdzieś rozumiem na poziomie tym.
Ale ja bym, panie redaktorze, jednak polemizował, czy to jest zarzut po stronie konserwatywnej, czy to jest zarzut po stronie niekonserwatywnej. To jest po prostu zarzut obiektywny.
Obiektywnie katolicy nie dysponują, powiedzmy, armią i kartami.
Ale tu nie o to chodzi, że mamy wejść jakby z pewną armią, ale kiedy jednak spojrzymy na bo to są już bardzo skrajne i powiedzmy sobie szczerze, mało poważne wezwania, ale kiedy spojrzymy sobie, co się wydarzyło, no to jednak wezwanie czy zaproszenie, które prezydent Turcji wysłał do papieża Franciszka, doskonale wiedząc, że ten ani na to wydarzenie nie przyjedzie, ani też nie wyśle swojego legata, było pewną formą, którą można by wykorzystać w sporze, nazwałbym to geokulturowym. I jest to chyba też, myślę, siła prezydenta Turcji, że on tak naprawdę wybudził argumenty kulturowe w sporze geopolitycznym. Ojciec Nikodem Brzuzę.
Ja chciałem powiedzieć to, że jak na przykład popatrzeć na dokumenty Kościoła, tę encyklikę Ecclesiam Suam Pawła VI, to tam jest powiedziane na przykład, że musi być tutaj, że wezwanie jest do tego, żeby była wzajemność w poszanowaniu między Kościołem, a między chrześcijaństwem, a islamem. I jest wezwanie również do islamu, ażeby adekwatnie się i symetrycznie zachowali. To znaczy, i tam jest dokładnie powiedziane tak, że w Europie Kościół wzywa państwa i instytucje europejskie, żeby była wolność religijna, żeby między innymi była wolność dla islamu, do budowania kościołów, do zakładania wspólnot religijnych, ale jest powiedziane, że trzeba również się domagać tego od islamu. Więc to nie jest takie tylko ciepłe kluchy to gadanie, prawda, i tylko przygłaskiwanie problemów, to trzeba wrócić do problemu, inaczej nie ma dialogu. A ja chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz bardzo ważną uwagę. Ja uważam, że ten problem, który się obecnie rysuje, on wynika też również z tego, że Europa i Unia Europejska jest na tyle też laicka, na tyle tak zdefiniowała swoją laickość, że ona w ogóle nie zabezpiecza i nie wspiera tej polityki Kościoła, nie zabiera głosu w tych kwestiach, o ile zabiera głos na tematy łamania demokracji w takim czy innym państwie, nawet egzotycznym, tak tutaj te kwestie wolności religijnej, czy poszanowania, czy chociażby to, co się teraz dzieje z Hagia Sofią, właściwie nie, dyplomacja europejska i tutaj różne instytucje europejskie mało są słyszalne i nie wspomagają tego.
Trzymajmy się trochę tego wątku. Jaromir Piekutowski, czy to właśnie nie jest słabość Europy, że tak naprawdę na poziomie kulturowym, nie tyle konfesyjnym, ale kulturowym, te argumenty w liberalnej demokracji zostały niejako zadekretowane jako nieobecne, tak? A przez to powodują, że Europa staje się słabsza pod względem chociażby negocjacyjnym i tak naprawdę warunki negocjacyjne do zatrzymania Erdogana w tym akcie były, że minimalne. Jak pan to postrzega?
Na pewno zgadzam się z tym, co wcześniej pan redaktor powiedział, albo ojciec Nikodem, który jest gościem, któryś z panów powiedział o tym, że mamy do czynienia z pewną klęską projektu liberalno-demokratycznego, projektu świeckości państwa w Turcji. To znaczy taki projekt gdzieś tam za czasów Atatürka był wdrażany i można powiedzieć, że Atatürk był w tym sensie emisariuszem jakichś wartości świeckich, zachodnich, postoświeceniowych. No i po prostu to nie przetrwało próby czasu i Europa też nie jest w stanie tej świeckości państwa od Turcji wyegzekwować, ale nie dlatego, że nie ma racji, czy że nie powinna, tylko moim zdaniem po prostu niespecjalnie ma karty przetargowe w tym zakresie. Zwłaszcza, że obawia się też Rosji, która jest...
A czy zgodziłby się pan z taką hipotezą, że właśnie ta słabość kart przetargowych nie wynika trochę z tego, że Europa programowo kompletnie wykluczyła, czy zmarginalizowała kwestie chociażby swobód religijnych, chociażby roli religii właśnie w takim kulturowym znaczeniu, niekonfesyjnym, że to jest tak naprawdę w dyskursie polityki europejskiej, czy na poziomie Brukseli, czy na poziomie głównych graczy, chociażby takich jak Francja, gdzie laïcité jest jednym z elementów programu prowadzenia polityki, te kwestie są zupełnie nieobecne. Czy to czasem nie jest źródłem tejże słabości?
No, gdyby tak podejść do sprawy, to Europa gdyby Europa, powiedzmy, tak jak postuluje pan redaktor, miałaby nie zatracić elementu religijnego, czy nie iść tak radykalnie w stronę laickości, to powinna była właściwie przez wszystkie ostatnie lata od początku istnienia wspólnot europejskich bronić tego, żeby Hagia Sofia została na nowo świątynią katolicką. I myślę, że to jest niemożliwe akurat, ale faktycznie mogłaby neutralności tego miejsca bronić, być może w sposób bardziej zdecydowany.
Nie katolicką, prawosławną. Ojciec Nikodem Brzuzę.
Jeszcze odnośnie też prawosławia, bo to nie jest problem tylko Kościoła prawosławnego i prawda, czy główny problem Kościoła prawosławnego i islamu, to jest problem całego Kościoła. To jest główny Kościół chrześcijański, tak? I to jeszcze mądrości Bożej, o tym za chwilę, ale chcę powiedzieć też to, że właściwie Europa w zasadzie trochę nie broni swoich korzeni chrześcijańskich, bo ona ich nie widzi, prawda? I to jest ten spór też papieża Benedykta XVI, czy spór, no w każdym razie ta próba rozmawiania na te tematy z Europą i z jej wizją laickości bardziej rewolucyjną niż chrześcijańską. Ta laickość w wydaniu chrześcijańskim, no ona może istnieć. Ona, ten kształt właśnie, to była też troska papieża Jana Pawła II. Ale chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Tutaj właściwie z islamem trudno rozmawiać, ponieważ islam, a to on to zwraca uwagę też chociażby Benedykt XVI, w islamie jest inny stosunek wiary do rozumu. To jest jedna z tez Benedykta XVI, inny stosunek też do prawa. I o ile w chrześcijaństwie, tylko przypomnę, że jest coś takiego jak revelata i revelabilia, to znaczy prawdy objawione, ale i prawdy dotyczące głęb metafizyczne, które możemy, i dotyczące Boga, które możemy rozumem sięgnąć i w ogóle interpretować rozumem wiele rzeczy, o tyle w islamie w zasadzie jest objawienie i ewentualnie jest fundamentalizm religijny. I to, co u nas w Europie, fundamentalizm religijny też się zdarza, ale to w zasadzie jest niekonsekwencja.
Inaczej, mamy też narzędzia w Europie, żeby z fundamentalizmu religijnego się wydostać.
Natomiast tam w zasadzie to jest normą.
Ale prawda? Dotyka ojciec, wydaje mi się, bardzo ważnej sprawy teraz. Czy czasem nie mamy zmiany paradygmatu w podejściu do międzynarodowych stosunków kulturowych, bo to się łączy kultura mocno z polityką, i czy czasem nie stoimy przed powrotem do Huntingtona, do jego kulturocentryzmu w polityce, do starcia cywilizacji, Jeremy Piekutowski, czy tak naprawdę 24 lipca nie był symbolicznym powrotem do myślenia o stosunkach międzynarodowych w kategorii zderzenia cywilizacji, zderzenia kultur, jak pan to widzi?
Nie widzę w tym momencie zderzenia cywilizacji, widzę rozgrywki polityczne między poszczególnymi państwami. Przede wszystkim świat islamu nie jest światem jednolitym i nie ma centralnego dowodzenia, które, chociaż ja wiem, że no właśnie prasa prawicowa w Polsce czy media prawicowe bardzo często tu straszą, że w Europie ze względu na imigrantów czy wręcz uchodźców nastanie totalitaryzm islamski. Oczywiście ja się absolutnie zgadzam, że istnieją wyjątkowo niebezpieczne ugrupowania, czy bardziej niebezpieczne państwa, którym trzeba przejść na ręce. No, ja już nie mówię o państwie islamskim, które ewidentnie bardzo niebezpieczne, no ale faktycznie na Turcję Erdogana należy także patrzeć z dużą ostrożnością, no ale to nie jest w tym momencie moim zdaniem starcie cywilizacji, zwłaszcza, że świat islamu podlega, z tego co właśnie dzisiaj przed audycją sprawdzałem dane, podlega przemianom kulturowym, co prawda wolniej, ale podobnym przemianom kulturowym coś w Zachodu. Co prawda tam to są zmiany zarówno na Zachodzie, jak i w Turcji idące w dwie strony. To znaczy z jednej strony jest ogólna laicyzacja w młodym pokoleniu, a z drugiej strony wyodrębnia się pewna grupa młodych radykałów. No ale zasadniczo te procesy laicyzacyjne i sekularyzacyjne tam działają.
Dobrze, ojciec Nikodem Brzuzy, jak ojciec to postrzega? Jest to powrót do takiego myślenia w kategoriach zderzenia kultur, zderzenia cywilizacji?
Tutaj w tym samym wydarzeniu, prawda, uczynienia z Hagia Sofii i meczetu, widzieć już, prawda, nagle wojnę. Natomiast to zderzenie cywilizacji od dawna jest i dlatego też jest taki rozpaczliwy głos też i Kościoła, który sobie z tego zdaje sprawę, że jeżeli się z islamem nie dogadamy, że nie będziemy wspólnych wartości, prawda, tu tam zwłaszcza jest w tych różnych dokumentach akcent położony na to, żeby szukać sprawiedliwości społecznej, żeby szukać wolności człowieka. Islam się tego też musi uczyć i my musimy się uczyć tego z islamem. No ale wydaje mi się, że to jest cały czas do zrobienia. Istnieje wielka potrzeba też dialogu międzyreligijnego, między światem chrześcijańskim a islamu, tylko czasami to wygląda w sposób karykaturalny, jakiś taki blady, żeby właściwie tylko gdzieś tam grupy akademickie się spotykają i sobie dyskutują, deliberują. Natomiast problem jest palący i ważny. I on powinien się przełożyć również gdzieś w jakimś dyskursie, uważam, też na płaszczyźnie Unii Europejskiej.
Ale co by było, gdyby nie było nawet tego dyskursu akademickiego?
No też jest ważne, prawda? Czegoś trzeba zacząć.
A my przechodzimy do trzeciej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim moi Cezarego Kościelniaka goście, redaktor Jarema Piekutowski, Nowa Konfederacja, i ojciec Nikodem Brzuzy, dominikanie. W trzeciej, ostatniej części naszego programu chciałbym porozmawiać o polskiej prowincji 2020. Nie bez kozery ten temat wywołuje w analizach wyborczych podziały na wielkie miasta i prowincja. One odgrywały bardzo istotną rolę. Pytanie o to, jak wygląda polska prowincja, jest jednym z poważniejszych wyzwań dla socjologów, dla kulturoznawców, dla polityków również, dla obserwatorów. Stąd też myślę, że warto trochę temu poświęcić czasu. Ojciec Nikodem Brzuzy.
Zacznę kontrowersyjnie. Powiem tak, że w Polsce dzisiaj właściwie jesteśmy świadkami trochę takiej rewolucji kulturalnej. To znaczy, ja akurat się z tą rewolucją nie zgadzam. Jak popieram, powiedzmy, jak rozumiem w programy socjalne obecnego rządu i wiele tutaj pewnie zasług jest, i okej. Okay. Natomiast jest coś takiego, być może ja się mylę, proszę mi poprawić, może ja przesadzam, może jestem w histerii. Natomiast istnieje coś takiego, że w zasadzie, tak się obserwuje też środki masowego przekazu, to w zasadzie promuje się kulturę taką ludową, disco polo, prawda? I ona ma zastąpić z jakąś już zgniłą kulturę elit. I w zasadzie w związku z tym, jeżeli pytamy o tą prowincję, to w zasadzie to jest wielka szansa prowincji w cudzysłowie. Uważam, że to nie jest żadna szansa, bo raczej jest to właściwie to jest takie coś, co grozi pewną wojną tak naprawdę między miastem, ludźmi, prawda, z miasta, a z ludźmi ze wsi, prawda, no bo w tej rewolucji kulturalnej, prawda, najczęściej się promuje na przykład, no nie wiem, prawda, piosenkarki, które już dawno są na emeryturze i ewentualnie muzykę disco polo, którą się zwykle grało gdzieś tam na weselu, prawda, na wsi. I w związku z tym no, chciałbym zauważyć ten problem, ale żeby poważnie też jeszcze, znaczy to jest jakieś, nie chcę powiedzieć, że to jest niepoważne, natomiast jak prowincja wygląda? Ja tak patrzę jako ksiądz też na to. Wydaje mi się, że od strony religijnej również, i to siebie też podpytywałem swoich braci, też no, są różne statystyki na ten temat, laicyzacja, jestem ksiądz, więc mówię o sprawach religijnych, laicyzacja w kościele, na prowincji, w miasteczkach, we wsiach następuje. Więcej, tak, o ile jesteśmy świadkami kryzysu kościoła, różnych skandali, nierozwiązanych problemów, prawda, takiej indolencji jakiejś, to wszystko się też przekłada. Dzisiaj są środki masowego przekazu i ludzie na wsi, nawet jeżeli by mieszkali w stodole, to mają internet. W związku z tym ta informacja jest i jest informacja o tym, co się dzieje w kościele. Następuje utrata, nie chcę powiedzieć, że ona nastąpiła, ale utrata autorytetu kościoła. Jakieś odklejenie.
Innymi słowy, chciałbym ci powiedzieć, że ten tradycyjny podział, nazwijmy to bezbożnego miasta i pobożnej prowincji, on się dzisiaj zaciera.
Tak, zdaniem się zaciera.
Jeremek Jakutowski, tak. Jak pan to postrzega?
Zdecydowanie sekularyzacja i laicyzacja postępują na wsi, nawet jeżeli relatywnie spojrzeć, to być może szybciej, dlatego że w mieście tworzą się pewne enklawy duchowości zaangażowanej, gdzieś też często połączone z jakimiś działaniami około intelektualnymi, w tym celują dominikanie właśnie, i myślę, że kilka innych, to w Szczecinie na przykład Towarzystwo Chrystusowe, bardzo silne, i parafia Chrystusowców, która gromadzi mnóstwo młodzieży, w Warszawie parafia Wspólnot Jerozolimskich. Natomiast trochę została wsi odebrana ta duchowość ludowa, i to nie tylko przez PRL, nie tylko przez procesy laicyzacyjne, ale też wewnątrz samego kościoła. Przez dłuższy czas była taka tendencja do tego, żeby tę pobożność ludową jakoś tak
Ale wychodząc już ze strony pobożnościowej, chociażby na takie podziały polityczne czy i społeczne, czy rzeczywiście zgodziłby się pan z tą hipotezą, że jest duża przepaść między prowincją, to nie musi być koniecznie wieś, to mogą być też miasta na prowincji, a wielkimi miastami. Czy rzeczywiście ten podział, który się tak mocno zaznaczył w czasie kampanii wyborczej, on jest sztucznie wykreowany? Czy też on jest realnym problemem i podziałem w Polsce?
Na terenach wiejskich poziom życia bardzo się podniósł. Na przykład jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie, to ono się bardziej podniosło procentowo w ostatnich latach niż w miastach. To jest to, co ojciec Nikodem powiedział, że bardzo wiele osób na terenach wiejskich, w małych miejscowościach ma teraz też dostęp do internetu. No ale pewne różnice faktycznie istnieją cały czas i no myślę, że to jest też tak, że przez bardzo wiele lat osoby ze wsi, a przede wszystkim ze wsi czy z mniejszych miejscowości, ale przede wszystkim z tych terenów takich bardziej tradycjonalistycznych, jeżeli chodzi o poglądy, przede wszystkim ze wschodu Polski, trochę przez elity rządzące w Polsce po 1989 roku ci ludzie byli źle traktowani. Bardzo często gdzieś tam mniej lub bardziej wprost z nich się podśmiewano, mówiono, że nie dorośli do Europy i stąd ich zakochanie faktycznie wielu z nich w Prawie i Sprawiedliwości, do którego to polska wieś faktycznie, czy polska prowincja, zwłaszcza na wschodzie, bardzo przygnęła, ale to jest też trochę mylne, bo na przykład cały czas są ogromne problemy na tak zwanej prowincji z transportem publicznym, z usługami publicznymi, tego Prawo i Sprawiedliwość nie rozwiązuje.
No właśnie, ale czy nie jest trochę tak, że ten podział, który mamy, jest tak naprawdę trochę spuścizną patologii transformacji? Pytam ojca Nikodema Brzuzego, gdzie dostęp do usług publicznych, ale także wykluczenie kulturowe ludzi z mniejszych miejscowości. Traktowanie ich z pogardą, można tutaj mnóstwo cytatów różnych polityków cytować, na przykład Janusz Korwin-Mikke, który powiedział, że trzeba sobie wziąć namiot i rozbić pod Warszawą i zacząć nowe życie, jak chce się mieć wyższy standard. Jeden z jego wypowiedzi z lat 90. Kilku polityków Unii Wolności, którzy chcieli budować w wschodniej Polsce szybką kolej do Warszawy, tak żeby ci ludzie jak najszybciej mogli się stamtąd wydostać. Takich wypowiedzi było bardzo wiele. Czy czasem ten problem nie polegał właśnie na braku sprawiedliwości, braku solidarności, który dzisiaj się cementuje także w tym, o czym ojciec powiedział na początku, w tych różnicach kulturowych, którymi ci ludzie się trochę oznaczają swoją samodzielność, swoją autonomię?
No, wydaje mi się, że jest problem rzeczywiście. To znaczy, jeśli popatrzeć na stronę ekonomiczną, prawda, jest cały czas jednak mimo wszystko, mimo że wieś się dorabia, zresztą wieś wsi nie równa, bo ściana wschodnia tak zwana, tam jest dużo biedy, prawda, i wielu ludzi tak naprawdę żyje dlatego, że dostaje to 500+, albo jakiś dodatek do emerytury, 13 emeryturę, albo coś jeszcze, prawda. Więc ten problem życia jest, na pewno odgrywa rolę w tym, że to społeczeństwo nie jest koherentne, że jest podzielone i ta wieś się czuje inna. Ponadto jak popatrzymy nawet na problem wykształcenia i szansy na wykształcenie, to nie o to chodzi, ile mamy uniwersytetów i że wszyscy mogą teoretycznie na ten uniwersytet zdawać, ale jakie szanse mają ludzie z małych wsi, dzieci tych ludzi, żeby dostać się na taki uniwersytet. Tutaj pod tym względem, jeśli byśmy patrzyli na Polskę od strony, jakie daje szanse, to myślę, że jest wiele do zrobienia. Następna kwestia ideowa. Ta laicyzacja w Warszawie, prawda? Różne media, prawda, super nowoczesne w cudzysławiu, prawda, które lansują bardziej laicki styl życia niż nawet tak naprawdę na Zachodzie ten styl życia powszechnie istnieje, no to zupełnie odstaje od tego, co ci ludzie przeżywają, jaka jest ich tradycja, co oni uważają za normę. Mimo wszystko, jak popatrzymy na wieś, no to na wsi mimo wszystko, co by, nawet jeżeli uznamy i zobaczymy te dziury w tej religijności, to znaczy te niekonsekwencje, tą zewnętrzność, to trochę sztuczność i patos, to mimo wszystko ci ludzie są przyzwyczajeni, przywiązani do tradycji chrześcijańskiej, do tej tradycji w ogóle. Nawet jeżeli nie do samej Ewangelii, prawda, nawet jeżeli, nawet, no to i dlatego to wszystko pęka, to społeczeństwo jest niekoherentne. I
ostatnie pytanie do Jeremy Piekutowskiego, trochę nieco prowokacyjnie, mamy też ruch w drugą stronę. Wielu mieszczan wyprowadza się na wieś, odkrywamy piękno wsi, odkrywamy przede wszystkim piękno natury, ale także w sensie społecznym, pan jest socjologiem, być może jest takie poszukiwanie trochę tych prawdziwych relacji, które międzyludzkich, które trudno znaleźć w anonimowym mieście. Jest nowy rustykalizm trochę w Polsce? Jakby pan to oceniał?
Jest szansa na to. To znaczy do tej pory to się nazywało suburbanizacja i to było wyjeżdżanie ludzi z miast do okolicznych miejscowości, ale tak naprawdę to nie był żaden wyjazd na wsi, tylko na wieś, tylko to było rozlewanie się miasta czy rozbudowywanie go na tereny innych okolicznych gmin. Natomiast wieś ma oczywiście ogromny potencjał. To jest przyroda, to jest inny rytm życia, to jest są różnego rodzaju działania ekologiczne, ale także ale także wspólnota, powiedzmy, zamiast ruchu, powiedzmy to tak hasłowo. I takie marzenie jest. Wiele osób faktycznie na wieś wyjeżdża, szukając tych bardziej nieformalnych relacji.
Może w XIX wieku była chłopomania. Na weselu jeden mówił: pod spódnic nie wdziewam, od razu się lepiej miewam. Więc teraz nowoczesne formy chłopomanii.
Słuchajcie, musimy kończyć. Co polecacie do czytania na lato? No, Ojciec Sławy Speńskiego, tak?
Nie, zupełnie nowoczesne.
Co ojciec poleca?
Ja dostałem ostatnio, spotkałem się z Marcinem Libickim, który mi ofiarował swoją książkę, w ogóle dzieło życia, 1400 stron, Europa, najpiękniejsza opowieść, i to jest książka, którą nie utrzymacie w ręku, to jest tak ciężkie. Natomiast są rozdziały, zwłaszcza o współczesnej Polsce i polityce, polecam. Wydawnictwo Zysk, ale to dla majętnych, bo kosztuje to 100 zł i dla tych, którzy mają dużo czasu i siłę w rękach.
Jeremy Piekutowski, co pan czyta, co pan poleca naszym słuchaczom?
Wracam do znakomitej i niedocenionej powieści Jerzego Sosnowskiego, Instalacja Idego z 2009 roku, która pokazuje postać niezwykłego mistyka, czy wręcz cudotwórcy na tle polskiego rozpolitykowanego społeczeństwa roku 2008, i do dzisiaj ta diagnoza społeczeństwa jest aktualna i jest naprawdę świetna.
Proszę Państwa, i tym akcentem będę zmierzał do końca. To jest w tym sezonie ostatnie wydanie przed przerwą wakacyjną Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Będziemy się słyszeć na falach Radia Poznań we wrześniu. Przypomnę tylko, że w tym sezonie naszymi komentatorami, naszymi gośćmi byli profesor Krzysztof Brzechczyn, profesor Wiesław Ratajczak, profesor Andrzej Zybertowicz, Tomasz Lipiński, Piotr Jóźwik, ojciec Wojciech Surówka, ojciec Maciej Zięba, ojciec Tomasz Grabowski, siedzący tutaj i komentujący z nami, ojciec Nikodem Brzuzy, pan Jarosław Pucek, ojciec Leonard Bielecki, pan Bartłomiej Radziejewski, szef Nowej Konfederacji, Jaromir Piekutowski, również dzisiaj z Nowej Konfederacji, a także ksiądz Mirosław Tykwer. Był również z nami pan profesor Michał Michalski, pani Karolina Staszak, pan dyrektor Przemysław Kieliszewski. Proszę Państwa, to był, myślę, to była fantastyczny czas. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję za cierpliwość, dziękuję za to, że byliście z nami. Życzę wszystkim bezpiecznych, dobrych wakacji, a już we wrześniu czekają nas gorące tematy polityczne, wybory w Stanach Zjednoczonych, problem rozdziału środków unijnych wynegocjowanych, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. No właśnie, musimy dodać, że był dzisiaj z nami również pan redaktor Michał Szłudzyński, wcześniej był redaktor Piotr Zaręba, cała plejada znakomitych komentatorów również w Radiu Poznań. Kłaniam się Państwu nisko. Dobrych wakacji. Do usłyszenia we wrześniu. Cezary Kościelniak.